Grupa Ryszelewi, środa 7 czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Emanuel. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Według raportu Rady Europy 14 państw europejskich zamieszanych jest w tajną współpracę w CIA i nie udzieliło dotąd wyczerpujących wyjaśnień w sprawie tzw. tajnych lotów. Władze irańskie deklarują, że analizują starannie propozycje mocarstw w sprawie programu nuklearnego. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas zamierza w sobotę podpisać dekret o referendum, które przywódcy Hamasu uważają za niekonstytucyjne, ale wykluczają opór zbrojny. Rosyjska Duma wyraża zaniepokojenie perspektywą wejścia Ukrainy do NATO. Francuska Partia Socjalistyczna ogłosiła swoje założenia programowe na najbliższy rok, czyli rok wyborów prezydenckich. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Kamińskim i przy udziale Krzysztofa Rutkowskiego, który dokona także przeglądu prasy. Usłyszymy też korespondencję Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy o otwarciu tam wystawy malarstwa Fernanda Leżera. W okienku europejskim Piotr Kamiński omówi porównanie atrakcyjności inwestycyjnej krajów Unii. Następnie nowości muzyki klasycznej przedstawi Stefan Rieger, kronikę teatralną Agnieszka Kumor, do notatnika paryskiego wpisze się Marek Brzeziński, a na rogatki zaprowadzi nas Katarzyna Zawicka. Na koniec nadamy magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz lekcję francuskiego. Słuchają Państwo Paryża Radio France Internationale. Oto wiadomości. Według raportu Rady Europy 14 państw europejskich, w tym Polska, zamieszanych jest w tajną współpracę z CIA i nie udzieliło dotąd wyczerpujących wyjaśnień w sprawie tzw. tajnych lotów z więzionymi terrorystami. Piotr Kamiński.
Premier Kazimierz Marcinkiewicz określił konkluzję raportu Rady Europy jako oszczerstwa niepoparte żadnym faktem. Poseł Dick Marty oskarżył w swoim raporcie Polskę i Rumunię o ukrywanie swego czasu na swym terenie tajnych więzień CIA. W grudniu władze polskie opracowały własny raport w tej sprawie, wbrew obietnicom jednak nie został on nigdy opublikowany. Dick Marty zapewnia, że 14 państw europejskich współpracowało z CIA lub tolerowało przeloty nad swoim terytorium samolotów tej instytucji przewożących przypuszczalnie terrorystów. Marty przyznaje jednak, że w kwestii tajnych więzień w Polsce i Rumunii nie dysponuje żadnymi formalnymi dowodami, a opiera się jedynie na podejrzeniach. Liczne poszlaki wskazują na to, że ośrodki takie istniały w Europie, podkreśla Dick Marty. Rzecznik rządu Jarosław Krajewski oświadczył, że dla Polski sprawa jest zamknięta. Przewodnicząca rumuńskiej komisji parlamentarnej w tej sprawie podkreśla, że raport nie zawiera żadnych dowodów nawet na to, że samoloty CIA w ogóle lądowały w Rumunii. Premier Tony Blair, którego kraj jest również na liście podejrzanych, oświadczył, że raport nie wnosi nic nowego, a Londyn nie ma tu nic do dodania. Hiszpania kategorycznie odrzuciła wszelkie pomówienia. Raport sugeruje bowiem, że Madryt wraz z Polską, Rumunią, Cyprem, Irlandią, Portugalią i Grecją dopuścił się wspólnictwa czynnego lub biernego z CIA w tej sprawie. Raport, który rzuca podejrzenie także na Szwecję, Bośnię, Niemcy, Włochy, Macedonię i Turcję, stanie 27 czerwca na forum Rady Europy, gdzie spodziewać się wolno burzliwej debaty.
Tu pary szeryfi. Władze irańskie zobowiązały się do starannego przestudiowania przekazanej im wczoraj przez Javiera Solanę oferty wielkich mocarstw zawierającej propozycję rozległej współpracy w razie wstrzymania wzbogacania uranu, ale także groźbę sankcji w razie odmowy. Główny negocjator irański Ali Larijani stwierdził, że są w niej pozytywne elementy, ale i wymagające wyjaśnień dwuznaczności. Dla oferujących nie ma żadnej dwuznaczności. Teheran stoi przed wyborem, który nie podlega negocjacji. Albo wstrzymuje wzbogacanie uranu, albo nie. Podsumował to europejski dyplomata. Tymczasem szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow oznajmił dziś, że nie może być mowy o sankcjach ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, dopóki trwać będą negocjacje z Iranem. Ponadto Rosja zgodzi się na sankcje jedynie w wypadku, gdy Iran naruszy postanowienia traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Niezależnie od tego dyplomaci w Wiedniu, siedzibie Międzynarodowej Agencji Energii Nuklearnej, sugerują, choć takiej propozycji oferta mocarstw nie zawiera, że Iran mógłby z czasem wzbogacać uran na swym terytorium, ale po uzyskaniu zgody społeczności międzynarodowej. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zamierza podpisać w najbliższą sobotę dekret o referendum na temat projektu uregulowania stosunków z Izraelem na bazie uznania państwa Izrael w granicach sprzed 1967 roku. Projekt ten, zwany planem więźniów, bo opracowany został przez działaczy palestyńskich przebywających w więzieniu w Izraelu, znajduje według sondaży poparcie 3/4 ludności palestyńskiej. Natomiast Hamas, który nie godzi się na uznanie państwa Izrael, odrzuca ten plan i uważa referendum za nielegalne i niekonstytucyjne. Wszelako premier Ismail Haniyeh wykluczył dzisiaj wojnę domową, jak się wyraził, i apelował o dalszy dialog między Hamasem a Fatahem, tym pilniejszy, że codziennie dochodzi do starć zbrojnych i ofiar między działaczami obu tych ugrupowań. Na spotkanie z Mahmudem Abbasem przybędzie jutro do Ramalii prezydent Turcji Sezer, który dziś spotyka się w Izraelu z tamtejszymi przywódcami. Jak oświadczył, korzystając z tego, że cieszy się zaufaniem zarówno Izraela, jak i Palestyńczyków, Turcja może przyczynić się do ich dialogu na rzecz wdrożenia tzw. mapy drogowej, a także do rozwoju gospodarczego regionu. W Iraku kolejny dzień przemocy. W 10 różnych zamachów i zasadzek zginęło 20 osób, w tym 10 żołnierzy. Odnaleziono ponadto ciała 6 wcześniej zamordowanych osób. Spośród porwanych w Bagdadzie w poniedziałek 50 pracowników firm transportowych odnaleziono dotąd 17. Niektórzy są ranni, większość poddana była torturom. Równocześnie władze irackie starają się uśmierzyć nastroje, na przykład przez wypuszczenie na wolność prawie 600 więźniów podejrzanych, przeciw którym nie znaleziono dowodów przestępstwa. Przybyły do Bagdadu szef dyplomacji włoski i zapowiedział, że do końca roku wszyscy żołnierze z jego kraju opuszczą Irak. Dodajmy jeszcze, że Komisja Europejska opowiada się za pogłębieniem stosunków z Irakiem w najbliższych latach poprzez pomoc dla demokratyzacji i rozwoju gospodarczego. Tu Paryż, RFI. Francuska Partia Socjalistyczna rozpoczyna przygotowania do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Ubiegłej nocy zakończyło naradę programową jej kierownictwo. Krzysztof Rutkowski.
Biuro Krajowe Francuskiej Partii Socjalistycznej przyjęło w nocy z wtorku na środę program politycznego działania na rok 2007, czyli na rok ogromnie ważny ze względu na wybory prezydenckie. 35-stronicowy dokument, którego ostateczna wersja nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszona, nosi tytuł Dokonać razem udanej przemiany. Biuro Krajowe Francuskiej Partii Socjalistycznej, któremu przewodzi François Hollande, konkubent uwielbianej w sondażach potencjalnej kandydatki socjalistów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Ségolène Royal, stwierdził, że ów dokument stanowi, cytuję, wyraz woli działania lewicy, przekształcenia francuskiego społeczeństwa w epoce, cytuję, nadal dominacji światowej finansjery. Koniec cytatu. W dokumencie owym znajdują się pomysły socjalistów na poprawę sytuacji we Francji w kilku dziedzinach. W pierwszej kolejności w dziedzinie zatrudnienia. Program zakłada zmniejszenie bezrobocia we Francji do poziomu strukturalnego, więc obniżenia go do 5% do roku 2012 i skrócenie o połowę średniego czasu trwania bezrobocia. Do roku 2012 najniższa akceptowalna płaca we Francji według projektu socjalistów powinna osiągnąć 1500 euro miesięcznie. Socjaliści pragną również rozciągnąć obowiązywanie 35-godzinnego tygodnia pracy nie tylko na sektory publiczne. Ten postulat przeczy niedawnym wypowiedziom Ségolène Royal, która wspominała o szkodliwości 35-godzinnego tygodnia pracy, ale dość niewyraźnie i oskarżona przez towarzyszy partyjnych o odchylenie prawicowe, wycofała się ze swych pozycji. Spośród innych pomysłów zwraca uwagę projekt centrów edukacyjnych dla młodych przestępców oraz pomysł przywrócenia możliwości regularyzacji imigrantów po 10-letnim pobycie na terenie Francji. Nowe prawo obecnego ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkoziego taką możliwość znosi. Warto też powiedzieć, co francuscy socjaliści proponują w sprawie Unii Europejskiej. Cytuję dosłownie. Wypracować traktat wyłącznie instytucjonalny, który zorganizuje skutecznie działanie instytucji Unii Europejskiej. Koniec cytatu.
Według agencji prasowych Partia Socjalistyczna bierze więc kurs zdecydowanie na lewo. Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości ze świata. W Somalii sukcesy islamistów, którzy zajęli stolicę kraju, wprawiają ich przywódców w euforię. Piotr Kamiński.
Szef Związku Sądów Szariackich w Somalii, Sharif Sheikh Ahmed, zapowiedział, że da Amerykanom nauczkę, której prędko nie zapomną, jeżeli będą interweniować w jego kraju. Sheikh Sharif zapewnił przy tym, że jego organizacja nie ma żadnych powiązań z Al-Kaidą. Jak wiadomo, jego siły wzięły przedwczoraj stolicę kraju, Mogadiszo, i postępują dalej. Przywódca somalijskich islamistów nazwał Stany Zjednoczone największym państwem terrorystycznym na świecie. Najwyższy muzułmański dygnitarz w Mogadiszu, Sheikh Nur Barud, wezwał dzisiaj wiernych przez radio do świętej wojny przeciwko niewiernym, zapewniając, że obecna wojna to nie wojna klanów, ale starcie między wiernymi a bezbożnymi najeźdźcami i tymi, którzy ich wspierają.
Przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej, Konary, podkreślał dzisiaj konieczność zastąpienia przez siły rozjemcze ONZ obecnych w Darfurze sił Unii Afrykańskiej, które nie są w mocy narzucić władzom sudańskim i powstańcom poszanowania dla porozumień pokojowych w Abuży. Wyraził on przekonanie, że w końcu władze sudańskie zgodzą się na takie rozwiązanie. Z kolei o konieczności zwiększenia roli ONZ w Timorze Wschodnim, gdzie od miesiąca toczą się starcia zbrojne, mówił specjalny wysłannik sekretarza generalnego Jan Martin. ONZ administrował już bezpośrednio ten kraj w ciągu 3 lat przed ogłoszeniem jego niepodległości w 2002 roku. Zapowiadane wspólne manewry wojskowe NATO i Ukrainy na Morzu Czarnym żywo irytują Rosję. Piotr Kamiński.
Rosyjska Duma wyraziła najwyższe zaniepokojenie ukraińskim zamiarem przystąpienia do NATO, podkreślając, że będzie to miało negatywny wpływ na stosunki między obu krajami. Za apelem skierowanym do posłów ukraińskich głosowali niemal wszyscy posłowie. Wstąpienie Ukrainy do tego bloku wojskowego zaciąży na stosunkach między naszymi bratnimi narodami powiązanymi wspólnymi interesami gospodarczymi, czytamy w apelu. Zdaniem deputowanych Dumy stanowiłoby to pogwałcenie układu o przyjaźni i współpracy z 1997 roku. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u zapewnił, że wejście Ukrainy do NATO w żadnej mierze nie godzi w interesy Rosji, przypominając, że zarówno prezydent Putin, co i jego minister spraw zagranicznych zapewniają, iż NATO nie jest organizacją wrogą wobec Rosji. Siergiej Lawrow, szef dyplomacji rosyjskiej, zagroził jednak, że wejście Ukrainy i Gruzji do NATO wywoła kolosalny wstrząs geopolityczny. Część ludności Ukrainy jest przeciwna wstąpieniu kraju do NATO, a polemika wokół tego wybuchła z nową siłą wokół manewrów NATO na Morzu Czarnym pod kryptonimem Sea Breeze, przewidzianych od 17 czerwca do 2 sierpnia. Los tych manewrów zależy teraz od decyzji parlamentu ukraińskiego. Duma surowo potępiła bezzasadne oskarżanie obywateli rosyjskich, w tym deputowanych Dumy, o świadomą destabilizację sytuacji na Krymie. Wpływowy tygodnik ukraiński Dzerkalo Tyżnia poinformował w sobotę, że za zamieszkami na Krymie stoją rosyjskie służby specjalne. Duma zapewniła, że Rosja szanuje suwerenność Ukrainy, nie może jednak patrzeć obojętnie na los Krymu, gdzie stacjonuje jej flota czarnomorska i gdzie spędzają wakacje miliony jej obywateli. NATO wzywa ukraińskie partie polityczne, by nie polityzowały sprawy owych manewrów.
Tymczasem według sondażu przeprowadzonego przez niezależny Instytut Lewady 37% Rosjan uważa USA za kraj wrogi. Od roku podwoiła się także Rosjan, którzy za kraj wrogi uważają Ukrainę. Jest ich już 37%. Od 44% do 46% do wrogich krajów zalicza Gruzję i Republiki Bałtyckie. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Łączymy się teraz z Kazimierzem Sobolewskim w Warszawie.
Dziś w warszawskiej Zachęcie otwarcie wystawy, która zapowiadana jest jako wydarzenie artystyczne sezonu letniego. To monograficzna wystawa Fernanda Legera, jednego z największych malarzy XX wieku, rówieśnika Picassa, prekursora pop-artu i sztuki ulicy. Obrazy, grafiki, projekty scenograficzne mistrza, którego żoną była Polka Nadia Chodasiewicz, przyjechały do Warszawy m.in. z paryskiego Centrum Pompidou. Wystawa będzie czynna do 20 sierpnia, czyli francuski hit na polskie lato. W ostatnich dniach tych hitów z Francji, choć w innych dziedzinach, było więcej. Na przykład Futuralia, czyli Międzynarodowe Forum Małych i Średnich Firm, w których wzięło udział 800 firm z 42 krajów, w tym 140 z Francji. Otwierała te Futuralia pani Christine Lagarde, minister handlu zagranicznego Francji, która była w tym roku gościem honorowym Futuraliów. Ale to nie wszystko. Skończył się właśnie piknik naukowy, czyli naukowe wydarzenie roku, którego Francja także była tegorocznym gościem specjalnym. W pikniku w ubiegłym roku wzięło udział 100 tysięcy zwiedzających. W tym roku, wszystko na to wskazuje, jeszcze więcej. Ten niezaplanowany z góry francuski sezon w tych dniach w Warszawie skomentował ambasador Francji w Polsce, pan Pierre Mena, mówiąc, że te wydarzenia są wspólnym wysiłkiem Francji i Polski na rzecz zbliżenia społeczeństw i że kultura może w najlepszym stopniu pośredniczyć w lepszym poznawaniu się narodów.
Swój wyjątkowy plusieurs événements, donc Futuralia, le pique-nique de la science, l'exposition léger. Je crois que le point commun, c'est que maintenant nos sociétés s'habituent à vivre ensemble et à mieux se connaître.
Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo, Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokona teraz Krzysztof Rutkowski.
To, co się dzieje w rogu Afryki po stronie Oceanu Indyjskiego, przyciąga uwagę coraz bardziej. Darfur, Mogadiszu, Somalia pojawiają się nadzwyczajnie często w telewizjach i w radiach oraz w gazetach. Czy Somalia stanie się kolejną niewytrapialną bazą Al-Kaidy? Od lat giną tam ludzie od głodu, od powietrza i od wojny. O co się biją, informowaliśmy Państwa w naszych audycjach, a i nadal będziemy Państwa o tym informować. W Le Monde na pierwszej stronie rozpoczyna się reportaż o Mogadiszu. Wiadomo, że to miasto kontrolują zbrojne oddziały tzw. trybunałów szariackich, czyli twardzi islamiści. Skąd się wzięli, co to za stwór? Oprócz reportażu z Mogadiszu Jean-Pierre'a Armiego, Le Monde opublikował też informacje o tych oddziałach. W artykule czytamy, jak to się stało, że małe szkółki szariatu, które prowadziły również działalność charytatywną w wynędzniałych wioskach, zamieniły się w armię, która pobiła watażków plemiennych popieranych przez Stany Zjednoczone i najprawdopodobniej osłania twardych fundamentalistów i Al-Kaidę oraz zamierza wprowadzić szariat w Somalii. Trybunały szariackie są wytworem wojny pustoszącej Somalię, kraj bez rządu, kraj bez prawa, od stycznia 1991 roku, od kiedy były dyktator i były prezydent Sayad Barre uciekł. Od tego czasu watażkowie trybalni walczyli o kontrolę nad Mogadiszu, a ich bojówki siały terror. Powstające od roku 1993 pierwsze trybunały szariackie oparte na Koranie wprowadziły pewną ulgę i pewien bardzo względny, ale jednak porządek. Niektóre trybunały zniszczyli watażkowie, obawiając się konkurencji. Przywódcy trybunałów też nie byli aniołami. W imię szarii wiele rąk odpadło, odciętych od ramion. Od roku 1994 trybunały islamskie zaczęły się zbroić i organizować własną milicję, nie tłumacząc, dlaczego to czynią. Przed rozpoczęciem wojny w lutym 2006 roku istniało 11 trybunałów szariackich zgrupowanych w Unii Trybunałów Islamskich kierowanej przez szejka Szarifa Ahmada. Unia składa się z bardzo różnych elementów, zwolenników islamu mistycznego, z radykalnych islamistów oraz wcale licznej grupy zwyczajnych oportunistów. Od pierwszych starć okazało się, że milicjanci trybunałów szariackich dysponują uzbrojeniem niezłym i amunicją w dużych ilościach, a także systemem łączności wystarczająco sprawnym, by zaskakiwać przeciwników. Zaskakiwać również taktyką działania. Od początku wojny w Somalii bitwy odbywały się na zasadzie prostej, ławą, wprost i po całości. Oddziały trybunałów szariackich dysponują na przykład snajperami, rzecz dotychczas niesłychana. Ponadto niektórzy dowódcy milicji islamskiej posiadają duże doświadczenie w walkach. Na przykład szejk Hassan Ayes, były dowódca organizacji Al-Ittihad Al-Islami, która prowadziła walki partyzanckie, by przekształcić Somalię w emirat. Szejk Hassan to dziś ważna figura, razem z kilku innymi dowódcami oddziałów trybunałów szariackich, kontroluje nie tylko Mogadiszu, ale również port Marka i lotnisko K-50. O tym wszystkim czytamy w Le Monde. A o czym Le Monde nie pisze? Ano o tym, skąd się dzielni milicjanci tak dobrze uzbroili, skąd wzięli broń, amunicję i środki łączności. Skąd takie gaziki w dobrym stanie? Ano z Chin, proszę Państwa. To chiński sprzęt. Powtarzam, o tym Le Monde w środę nie napisał, ponieważ napisał o tym kilka tygodni wcześniej. A w Le Figaro Pierre Bochef i Philippe Guyard opublikowali artykuł pod stanowczo optymistycznym, zbyt nawet rzekłbym optymistycznym tytułem. Chirac i Merkel mają 18 miesięcy na uratowanie Europy. Niemcy i Francja obiecują, że w ciągu 18 miesięcy znajdzie się rozwiązanie kryzysu instytucjonalnego, w którym znalazła się Europa. Dlaczego w ciągu 18 miesięcy właśnie? Odpowiedź jest prosta. W grudniu 2008 roku Francja obejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej i byłoby znakomicie, gdyby przed tym terminem sprawa została załatwiona. Na razie jednak nie jest dobrze. Wybory we Francji w czerwcu przyszłego roku. Chirac odejdzie, ale do tego czasu niewiele Angela Merkel zrobić może. W każdym razie podczas spotkania francusko-niemieckiego w Heinsbergu obie strony starały się, żeby było optymistycznie. Jacques Chirac z właściwą sobie gracją oświadczył, że należy zaprzestać, jak się wyraził, hodowania pesymizmu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zgodziła się z nim chętnie. O rozruchu Unii Europejskiej na razie jednak w inny sposób niż w bierniku postulatywnym należy mówić. No, ale nie bardzo można mówić w innym trybie niż biernik postulatywny. O tym wszystkim dowiadujemy się z Le Figaro. Skandal wisi w powietrzu, proszę państwa. Kolejny skandal we Francji, tym razem z powodu książki. Tytuł dzieła: Tsunami nad Pałacem Elizejskim. Dzieło napisali były doradca premiera Raffarena, Dominique Ambriel oraz Antoine Roux. To jest powieść farsowata, która opowiada o tym, co się będzie działo podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich we Francji. Otóż autorzy powieści Tsunami nad Pałacem Elizejskim napisali, że w pierwszej rundzie do walki stanęło 28 kandydatów, a w drugiej zmierzyli się córka Le Pena, Martine, z rewolucyjno-trockistowskim listonoszem Olivierem Besancenot. No i co państwo o tym sądzicie?
RFI, Radio France Internationale.
Kolej teraz na nasze okienko europejskie, przez które wygląda Piotr Kamiński.
Według raportów cytowanych dzisiaj na łamach Le Monde, a sporządzonych przez francuską Agencję Inwestycji Zagranicznych oraz przez gabinet audytowy Ernst & Young, Polska nadal przyciąga inwestorów. 1/4 stanowisk pracy stworzonych dzięki obcym inwestycjom w Europie powstała właśnie w Polsce. Ponad 46 tysięcy. Najważniejszym atutem Polski jest tu tempo i zasięg wzrostu wydajności pracy, gdyż w innych dziedzinach kraj nie miewa się najlepiej. Tabela wyliczająca przyczyny, dla których inwestorzy spieszą tam lub sam, wskazuje, że Polska ląduje bardzo nisko w takich dziedzinach jak infrastruktura komunikacyjna, to jest drogi i koleje, klimat socjalny oraz jakość życia, gdzie wymieniana jest na równi z Czechami. Jakość życia to jedyny punkt, w którym zwycięża Francja, potwierdza się stare niemieckie przysłowie definiujące byt czarowny i błogi słowami jak Pan Bóg we Francji. Francja winna jednak uważać, gdyż depce jej po piętach, któż by się spodziewał, zwłaszcza z jedzeniowego punktu widzenia, Wielka Brytania. Poza tym jednak na liście atutów subiektywnie postrzeganych przez inwestorów triumfują Niemcy w takich zasadniczych dziedzinach jak infrastruktura transportowa, kwalifikacje siły roboczej, rynek wewnętrzny, tempo innowacji i badań naukowych. Francji inwestorzy zarzucają, co nikogo zdziwić nie powinno, sztywność procedur administracyjnych, bezlitosną reglamentację w dziedzinie prawa pracy oraz ciężar podatków i opłat socjalnych. Francja zdystansowana jest nie tylko na rynku europejskim, podkreśla Le Monde, lecz przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Chiny, które plasują się daleko nawet przed Niemcami. Ministrowie finansów Unii Europejskiej zdyskwalifikowali Litwę, która nie wejdzie do strefy euro 1 stycznia 2007 z powodu inflacji przekraczającej dopuszczalny limit o 0,1%. Wilno stanowczo zaprotestowało przeciwko tej decyzji, zapowiadając zajadłą obronę swego stanowiska na szczycie europejskim w przyszłym miesiącu. Unijni ministrowie są tu jednak bezlitośni, opierając się na niedobrych prognozach inflacyjnych na najbliższy okres. Na Litwie bowiem ceny wymykają się spod kontroli. Litwa odpowiada na to, że obecni członkowie strefy euro gwałcą radośnie inne przepisy traktatu, gdzie jej sprawowanie jest wzorowe, co dotyczy szczególnie deficytu publicznego. Litwa cieszy się tu godnym pozazdroszczenia wynikiem 0,5%. Podczas gdy Francja i Niemcy ledwo utrzymują się na wymaganej granicy 3%. Wilno twierdzi też nie bez racji, że trudno będzie wyjaśnić obywatelom, dlaczego zostali wykluczeni, podczas gdy Grecja weszła do strefy euro na podstawie statystyk notorycznie sfałszowanych, co potwierdziły europejskie instancje. Unia na to, że właśnie z tych wszystkich powodów kryteria zaostrzono. Agencje przypominają, że Słowenia przyjmie euro zgodnie z planem w przyszłym roku. Cypr, Malta i Łotwa zapewne w roku następnym, Słowacja w roku 2008, a Czechy i Węgry 2 lata później. Polska nie ma w tej dziedzinie żadnych planów. W Turcji wybuchła następna afera cenzuralno-obyczajowa. Pisarka Perihan Magden stanęła przed sądem za opublikowany w tygodniku Yeni Aktuel artykuł, w którym broni młodego homoseksualisty, który odmówił służby wojskowej z powodu przekonań. Pani Magden stała się w czasie procesu przedmiotem wyzwisk ze strony ugrupowań nacjonalistycznych, które wołały, że młody Turek rodzi się żołnierzem, a samą pisarkę oskarżały o zdradę na rzecz Kurdów. Pani Magden grozi do 3 lat więzienia za odstraszanie młodzieży od służby wojskowej drogą prasową. Turcja nie uznaje praw tzw. obżektorów, a za odmowę służby wojskowej grozi do 5 lat więzienia. Agencje piszą, że dla Turków służba wojskowa to święty obowiązek.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Zasłużyliśmy na chwilę muzyki i właśnie nowości muzyczne przyprowadził Stefan Rieger.
Podczas gdy w konserwatoriach uczą dziś głównie technicznej perfekcji i pokory wobec tekstu, zapominając o wyobraźni, wiatr przywiał nam z Bałkanów, gdzie szaleństwo mają we krwi, młodego Serba tryskającego smyczkową fantazją. 20-letni Nemanja Radulović zdaje się nawiązywać do tradycji wielkich dziadków, jak Enesco, Huberman czy Ivrigitlis, trzymających się z dala od wszelkiego akademizmu. W recitalu nagranym dla firmy Transart daje popis wyluzowanej żonglerki, niekonwencjonalnych pociągnięć smykiem i młodzieńczej świeżości, oferując nam pełne inwencji i rozedrganej emocji interpretację 2 sonat Isaia i sonaty de mol Bacha oraz 2 kaprysów Paganiniego, 1 i 13, których teraz właśnie posłuchamy. Gra Nemanja Radulović. Thank you.
Słuchają Państwo oczywiście Radio France International. A teraz Agnieszka Kumar ma dla Państwa swoją kronikę teatralną.
John Patrick Shanley urodził się w Bronxie. Ze szkoły podstawowej go wyrzucono. Podobnie stało się z uczęszczaniem na obiady szkolne w St. Anthony. W koledżu Cardinal Spellman podziękowano mu za naukę. Zawieszony został w prawach studenta na Uniwersytecie Nowego Jorku. Jak pech to pech. Chyba że klątwa. Tylko czyja? Ojciec Flynn, bohater nagrodzonej nagrodą Pulitzera sztuki Shanleya Wątpliwość, też chyba jest przeklęty, choć nosi księżowską sutannę. Akcja sztuki toczy się w roku 1964 w szkole katolickiej w Bronxie, którą kieruje kostyczna i zimna jak góra lodowa siostra Aloysius. Wyrzucany w przeszłości dość często, jak Shanley, za niepokorną naturę, ksiądz Flynn wchodzi w konflikt z siostrą dyrektorką. Wydaje się, że przyczyną tego jest zbytnia popularność księdza wśród młodzieży, która przedkłada przystępnego, serdecznego księdza, rozumiejącego problemy młodych ludzi, nad wymagającą dyscypliny i szkolnej urawniłowki siostra Aloysius. Jest jeszcze młodziutka siostra James, ledwo wyszła z nowicjatu, której pasja nauczania historii skutecznie dusi dyrektorka. Przełożona manipuluje młodą siostrą, każąc jej donosić o wszystkim, co wydaje jej się nieodpowiednie w szkole. Świeżo upieczona konfidentka rzeczywiście coś zauważyła. Ojciec Flynn wziął jednego z uczniów do prezbiterium. Kiedy chłopiec wrócił stamtąd do klasy, zachowywał się dziwnie i pachniał alkoholem. Zszokowana siostra Aloysius zaczyna podejrzewać, że w serdecznym Flynnie kryje się pedofil i zamierza go zdemaskować. Tytułową Wątpliwość należałoby nazwać raczej niezmąconą pewnością. I choć okaże się, że mały wypijał chyłkiem wino mszalne, bo ma problemy z innymi dziećmi, nic nią nie zachwieje. Nie cofając się przed żadnym środkiem, nawet kłamstwem, dyrektorka stara się udowodnić winę księdza. W imię szczytnych ideałów gotowa jest złamać karierę i życie temu człowiekowi. Jest jeszcze matka czarnoskórego ucznia, którego nikt poza katolicką szkołą nie chciał przyjąć i przygotować do dalszych studiów. To tylko do czerwca, kiedy pójdzie do koledżu, wzdycha w oszołomieniu w przejmującej scenie rozmowy z dyrektorką. Sztukę Shanleya wystawił w Teatrze Berthaud Roman Polański. Reżyser postawił na tekst i aktorów, co nie oznacza artystycznego lenistwa, lecz tak rzadką dziś reżyserską pokorę. Eric Melville dyskretnie punktuje światłem eschatologiczny drugi plan sztuki, który jedynie przeczuwamy. Scena przedstawia pokój dyrektorki, proste biurko, 2-3 krzesła, drzwi, szare ściany. Po zejściu szarej zastawki widać ławkę, 2 krzewy różane, to podwórzec szkoły. I duży krzyż, który przez cały czas wisi nad sceną w głębi. W finale krzyż zajaśnieje światłem. Przez cały czas trwania dramatycznego pojedynku między księdzem Flynnem a siostrą Aloysius stoimy jako widzowie po stronie księdza. Thierry Frémont, niezwykły, głęboki, inteligentny, w momencie załamania, kiedy błaga przełożoną o litość, nagle zasiewa w nas tę wątpliwość, która tak gryzła i jego przeciwniczkę. Co jest prawdą, a co pomówieniem, czy ich tajemnic dochowuje ksiądz, tego się nie dowiemy. Wątpię, ja tak wątpię, wyznaje Aloysius osłupiałej współsiostrze w tej niewygodnej, mocnej roli Dominique Labourier. Wyborny spektakl, w którym każdy z elementów w naturalny sposób znajduje swoje miejsce. Była to wątpliwość w reżyserii Romana Polańskiego w Teatrze Berthaud.
To kronika teatralna Agnieszki Kumor. A teraz do notatnika paryskiego wpisze się Marek Brzeziński.
Dzisiaj piąta i ostatnia wędrówka szlakiem komisarza Maigret. Ostatnio opuściliśmy pełen uroku plac Vogezów, aby udać się w kierunku dwóch kawiarni. Ma Bourgogne, gdzie dziennikarze śledzili sprawy, nad jakimi głowił się komisarz, i kafejki Le Grand Turin, gdzie Maigret i inspektor Jeanvier mieli swoją kwaterę główną, w której dyskutowali o aktualnym stanie dochodzenia. Tutaj w zależności od nastroju i pogody za oknem komisarz zamawiał jedno piwko, anyżówkę rozlewającą się bladosiną falą po dodaniu wody, kieliszek białego wina z nad Loary albo też i szklankę wody. Dobre to były czasy, bo woda wtedy w kafejkach paryskich była bezpłatna. Dzisiaj za podanie kranowy w karafce każą sobie płacić. Po zapłaceniu rachunku wychodzimy za komisarzem Maigret, udając się w kierunku ulicy Frank Bourgeois. W obecnym zarysie ulica istnieje dopiero od 1868 roku, ale w 1500 rzeczywiście w tej okolicy był taki zaułek, który przyjął to miano od domu założonego w 1350 roku w Marais. W domu tym schronienie znalazło 48 Frank Bourgeois, Paryża, którzy w średniowieczu cieszyli się przywilejem aliści i nie tylko w owym czasie godnym pożądania, a mianowicie byli zwolnieni z podatków. Szukając śladów tego domu, trzeba się zatrzymać przy numerze 3436 Rue Frank Bourgeois. A dalej Boulevard Beaumarchais, autora ślubu Figaro i cyrulika z Sewilli, uciekiniera do Anglii, do Hamburga, gdzie się schronił, gdy na jaw wyszły różnego rodzaju hachmęctwa przy okazji kupna przez Francję broni w Holandii. Pisarza, awanturnika, dostarczającego broń także Amerykanom, walczącym o swoją niepodległość i również libertyna, co w kraju takim jak Francja często jest stawiane na poziomie znacznie wyższym niż liberał. Z Boulevard Beaumarchais skręcamy w Chemin Vert, zieloną ścieżkę nazwaną tak w 1667 roku, kiedy to biegła ona przez pola uprawnej ogrody, a hodowano tutaj nawet drzewka migdałowe. To tutaj rozpoczyna się jedna z powieści o przygodach komisarza Maigret, który często na kartach wielu książek przemierzał te okolice, także w towarzystwie swojego przyjaciela doktora Pardon. Jeśli kiedyś trafimy do piekarni przy Rue Popincourt, nazwanej tak od imienia autora zabudowy, która powstała w tych okolicach na przełomie XIV-XV wieku, to przypomnijmy sobie, że to tutaj właśnie komisarz Maigret i doktor Pardon znaleźli zwłoki Antoine Bataille. Pod numerem 10 trafiamy na takie kwiatki na kożuchu współczesnego Paryża, jak mieszkanko dozorcy, pomieszczenia, w których swoje warsztaty mieli rzemieślnicy, czy starą drukarnię. Wszystko to przypomina epokę komisarza. Opodal mijamy Ville Marsay, która występuje w powieści zatytułowanej Rewolwer Maigret. Dalej Boulevard Voltaire, Boulevard Richard Lenoir, przy którym mieszkali państwo Maigret i drogi przyjaciel komisarza dr Pardon. Państwo Louisa i Jules Maigret mieszkali pod numerem 132 na trzecim piętrze. Co ciekawe, ten adres występuje tylko raz w książkach poświęconych przygodom słynnego detektywa. Wygląda na to, że Georges Simon wybrał ten adres od tak sobie na rybkę. Ale przecież jak się przejdziemy na Baker Street w Londynie pod wiadomym numerem, to też nas czekają nieliche niespodzianki. Kamienica, w której Simon kazał mieszkać swoim bohaterom, to kilkupiętrowy budynek, jakich wiele w Paryżu. Na bodajże czy nie drugim piętrze, jedyny od frontu kamienny balkon ozdobiony kwiatami. Na dachu mansarda. Od paryska klasyka. Maigret nigdy z domu do biura na wyspie nie jechał metrem. Podróżował autobusami, które w owym czasie miały otwartą tylną część. Taki rodzaj ganku, czy też kolejki gondolowej bez ścian. Maigret lubił bowiem pociągać ze swojej fajeczki. Jeszcze do niedawna takie autobusy kursowały na wiosnę, latem, jesienią po Paryżu. Ale wszystko ma swój koniec. Nawet czarna londyńska taksówka i czerwona budka telefoniczna. Teraz trasa wiedzie nas do kanału Świętego Marcina, to mityczne miejsce Paryża, nieraz już o tym mówiliśmy. Stąd dzisiaj poprzestańmy na stwierdzeniu, że to idealne miejsce, by znaleźć tam utopionego w mętnych wodach kanału Kurszarda, prostytutkę albo inną ofiarę zbrodni. Przechodzimy kładką przerzuconą na wprost hotelu Dinor. Trudno jest to miejsce odszukać w dzisiejszym Paryżu, miejsce unieśmiertelnione w filmie pod tym samym tytułem. Arletka gra tą główną rolę. To do historii francuskich powiedzonych przeszły jej słowa, którymi skwitowała oskarżenia sądu po II wojnie światowej, zarzucającemu jej utrzymywanie stosunków z niemieckimi oficerami. Arletka rezolutnie odparła, że jej serce należy do Francji, a jej tyłek do niej samej i może nim dowolnie dysponować. Innych pań, które nie było stać na taką od czasu Ludwików cenioną we Francji elokwencję, spotykał los łysej pały. Golono jest taką zawziętością, jakby w ten sposób Francja chciała wylać z siebie frustrację i kaca po kolaboracji Vichy. I oto dworzec wschodni Gare de l'Est, na który komisarz odprowadzał jadącą swe rodzinne strony do Alzacji żonę Luizę. Po drugiej stronie dworca schody prowadzący na ulicę Alzacką, a potem plątanina uliczek, którą dochodzimy do Vieux Calvados, gdzie komisarz Maigret miał swoich starych, dobrych znajomych. Przy placu Adolfa Maxa, byłego burmistrza Brukseli, honorowego obywatela Paryża, rozpoczyna się jedna z powieści Simona przy Rue Lepic, a tu już jesteśmy na Montmartre, gdzie w kafejce komisarz spotykał się ze swoją kochanką, niejaką Gigi. Ma miejsce kolejna opowieść o przygodach Maigret. Montmartre, tyle że z drugiej, nieturystycznej strony wzgórza, to sceneria wielu przygód komisarza Maigret. Faktem jest, że rejony te zachowały swój charakter legendarnego Montmartre, ale tam nie zaglądają zaatakowani przez natrętnych karykaturzystów, nagabywani przez sprzedawców i obdzierani z finansowej skóry przez każących sobie płacić horrendalne pieniądze za kufel piwa czy kawę właściciele kafejek przy głównym placu na wzgórzu. A tak naprawdę to pod numerem 89 przy Rue Guignancourt Georges Simon Belk, osiadły w Szwajcarii, piszący po francusku, poprawiał rękopisy pierwszych ze swoich 190 powieści kryminalnych o komisarzu Maigret, który na emeryturę osiadł nad Loarą i dnie dzielił między łowienie ryb i partyjki kart okraszone jednym białym winem. Au revoir, monsieur le commissaire.
Był to notatnik paryski Marka Brzezińskiego, tu Paryż, RFI. Na paryskie rogatki prowadzi nas teraz Katarzyna Zawicka.
W centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy w tym tygodniu wielki salon poświęcony badaniom naukowym i innowacjom. Od 8 do 11 czerwca odbywać się tu będzie doroczne spotkanie pod wysokim patronatem prezydenta Jacques'a Chiraca. To tu w pewnym sensie decyduje się przyszłość Francji i całej Europy dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy między tymi, którzy tę przyszłość tworzą, czyli naukowcami. To tu mówić się będzie o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Salon przeznaczony jest oczywiście głównie dla profesjonalistów, ale to nic dziwnego, większość laików najprawdopodobniej w ogóle nie wiedziałaby, o czym tu mowa. Mają oni jednak nie tylko prawo wstępu, ale i pewnego uczestnictwa w salonie. Zawodowcy będą starali się przedstawić tzw. szerokiej publiczności swoje ostatnie osiągnięcia, a obecne na targach organizacje i instytucje spróbują jej przybliżyć najróżniejsze zakamarki naukowego życia. Takie jak na przykład sposoby finansowania badań naukowych, uniwersytety i szkoły przygotowujące do ich prowadzenia, innowacyjne przedsiębiorstwa i usługi, instytucje, federacje i stowarzyszenia francuskie i europejskie pracujące na rzecz rozwoju nauki i technologii. Bardzo ważnym aspektem tego spotkania będzie też rekrutacja nowych kadr. Tych, którzy w najbliższych latach odejdą na emeryturę, zastąpić muszą młodzi. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych zdecydowało się na zorganizowanie w ramach targów operacji pod nazwą Rendezvous Emploi, czyli spotkań, które mają ułatwić kontakty pracodawców z kandydatami na przyszłych badaczy i naukowców. Jest to jednocześnie znakomita okazja do przeprowadzenia rekonesansu na francuskim rynku pracy naukowej. Te spotkania podzielone zostały na trzy strefy. Pierwsza to informacja o różnych zawodach, o możliwościach zrobienia kariery zawodowej, a także o sposobach rekrutacji do zawodów związanych z badaniami naukowymi. Druga to warsztaty, na których można uzyskać konkretne rady dotyczące zatrudnienia w tym sektorze. I trzecia wreszcie to osobiste spotkania ewentualnych kandydatów z potencjalnymi pracodawcami. Na salonie obecni będą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy poinformują młodych naukowców i studentów, co zrobić, jeśli ma się ochotę podjąć pracę badawczą w łonie Komisji. Drugą atrakcją przewidzianą przez ministerstwo jest strefa nazwana Przygoda z nauką. Zgodnie z nazwą, zawodowcy będą się starali przedstawić w niej ludzką twarz nauki. Będą różne gry, demonstracje, mini-ekspozycje, które w sposób interesujący i ludyczny przedstawią pracę badaczy. Zachęcając Państwa, a przede wszystkim młodych kandydatów na naukowców do odwiedzenia tego salonu, chcę jeszcze tylko przypomnieć, że świat stoi obecnie wobec szeregu problemów, które rozwiązać może tylko nauka. Ocieplanie klimatu czy wzrost ceny za baryłkę ropy naftowej stawiają przed nami konkretne wymagania. Jak zmniejszyć ekonomiczną przepaść dzielącą bogatą północ od biednego południa? Jak kontynuować rozwój, nie załamując równowagi naturalnej? Jeśli nie znajdziemy rozwiązań, naszemu światu grozi zagłada. Ta czarna wizja może zostać zmieniona tylko dzięki nowym technologiom, nowym wynalazkom. Te zaś możliwe będą tylko dzięki ciężkiej pracy naukowców. A więc do dzieła.
Były to rogatki Katarzyny Zawickiej. Tu Paryż, RFI. Sylwia Gibbs przygotowała jak zwykle w środę magazyn kulturalny. Zapraszamy.
1 czerwca odbyła się w Awinionie inauguracja sali poświęconej piosence, którą śpiewała niegdyś po polsku Ewa Demarczyk. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinionie. Można tu usłyszeć kilkanaście wersji nieskomplikowanej melodyjki, która przysporzyła prowansalskiej stolicy papieży sławy na całym świecie. Mireille Mathieu, dziecko Awinionu, którą poproszono o udział w inauguracji, opowiedziała, że podczas koncertu w Los Angeles, kiedy zapytała widzów po angielsku, czy znają most awinioński, odpowiedzieli jej intonując piosenkę po francusku. W starej baszcie niedaleko portu na Rodanie zgromadzono pocztówki, ryciny, partytury i nagrania 12 wersji słynnej piosenki, którą, jak tradycja każe, śpiewa się tańcząc farandola, korowodowy taniec prowansalski. Wszyscy chętni będą mogli zrealizować wideoklipy, w których grać będą główną rolę i zabrać je ze sobą na pamiątkę.
Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les belles dames font comme ça. Et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon.
W nowym muzeum można także poznać historię i legendę mostu, który też miał liczne wersje. Przypuszcza się, że pierwsza pochodzi z epoki rzymskiej. Most miał wtedy 22 przęsła i 900 metrów długości. Druga wersja, wsparta na filarach poprzedniej, powstała na początku XII wieku. Był to pierwszy most na Rodanie między Lyonem a Morzem Śródziemnym. Według legendy, którą przypominają eksponaty w muzealnej sali, sprawcą tego architektonicznego cudu był 12-letni pasterz Benezy, który usłyszał głos Chrystusa nakazujący mu zbudować most na Rodanie. Chłopiec usiłował najpierw wytłumaczyć swą misję arcybiskupowi Awinionu, a gdy ten mu nie uwierzył, podniósł bez wysiłku olbrzymi kamień i wrzucił go do rzeki. Był to kamień węgielny przyszłego mostu. Benezy uznany został świętym, mimo że go nigdy oficjalnie nie kanonizowano, a most odbudowany z datków wiernych nazwano oczywiście jego imieniem. Dziś pozostało niewiele, 4 przęsła i kaplica, a także piosenka, którą w XV wieku śpiewano nowożeńcom w wersji, jak się przypuszcza, znacznie swawolniejszej niż ta raczej przedszkolna, która się zachowała. W Awiniońskim Muzeum można za to usłyszeć wersję operetkową XIX-wiecznego kompozytora Adolfa Adama. Jemu właściwie należy podziękować za spopularyzowanie starej piosenki.
Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond.
Podczas gdy w Polsce ukazuje się coraz więcej książek francuskich, nie można powiedzieć tego samego o polskich książkach we Francji. Są jednak wyjątki, mówi Zofia Bobowicz, doradca literacki oficyny Noir sur Blanc.
Mimo że nie więcej niż 5-6 książek z literatury polskiej ukazuje się we Francji, ale staramy się robić to dobrze. I w tej chwili wydaje mi się, że na podstawie mojego doświadczenia, że głosem, który naprawdę ma szansę być dobrze odebrany, jest głos Andrzeja Stasiuka. I ostatnio w ręce mi wpadł jego tekst napisany na zamówienie teatru w Düsseldorfie, bo jeszcze raz i znowu Niemcy miały inicjatywę zorganizowania festiwalu, barbarzyńcy przyjechali, żeby trochę prześmiewczo podejść do problemu nowych krajów rozszerzonej Europy i wszystkich kłopotów, które sprawiają. czyli wszystkich stereotypów i tak dalej, więc napisał bardzo prześmiewszy tekst do teatru. Ktoś nazywa Noc, ale barbarzyńcy przyjechali. I już zrobiłam tekst francuski i już 5 teatrów jest zainteresowany, znaczy się zastanowią, ale już im wysyłam tekst. No i tak, i tak po trochu, od czasu do czasu coś się uda.
Mówiła Zofia Bobowicz, doradca literacki oficyny Noir sur Blanc, którą kieruje Wera Michalski. Oficyna Noir sur Blanc wydała na początku roku 2006 zbiór opowiadań Andrzeja Stasiuka L'hiver, zima, w przekładzie Maryli Laurent, a wcześniej jego dziennik okrętowy, opublikowany w roku 2004 razem z esejem Ukraińca Jurija Andruchowicza w książce pod tytułem Moja Europa. Wcześniej ukazały się nakładem innych wydawnictw Mury Hebronu, Dukla, Opowieści Galicyjskie. Czy Andrzej Stasiuk jest dla francuskich czytelników przewodnikiem po nowej Europie? Zadałam to pytanie Maryli Laurent, autorce francuskiego przekładu Dziennika Okrętowego i Zimy.
Ja nie wiem, czy on jest przewodnikiem po nowej Europie. Sprawa bardzo ciekawa ze Stasiukiem jest chyba to, że on jest niesłychanie autentyczny. Na ile wiem, nie był nigdy we Francji. Wiem, że podróżował po Niemczech, ale on pisze od wewnątrz. Korzystam ze współczesnej epoki, bo nie zawsze tak było, żeby móc być w kontakcie z autorem, gdy autor jest żywy. I gdy mam na przykład jakąś wątpliwość w tekście, to nie zawsze są, na przykład to nie chodzi o jakiś tam problem słów, ale to jest, największe kłopoty są zawsze z tym, czego można nie zrozumieć. Czy dobrze rozumiem to, co autor chce powiedzieć, czy dobrze jego myśli zrozumiałam i kilkakrotnie mailuję wtedy do Stasiuka, mailowałam. I odpowiedzi Stasiuka były zawsze, no przecież wszyscy to wiedzą. Wszyscy tak myślą, a to były sprawy, które widziane z Francji są zupełnie oryginalne, zupełnie dziwne i dlatego ja się upewniałam, czy to naprawdę tak można, czy naprawdę to chciał autor powiedzieć, żeby i całe jego książki są tego rodzaju, że on pokazuje w sposób naturalny, autentyczny spojrzenie człowieka Europy, ale zupełnie innego końca Europy. Zresztą w którymś maili napisał, i mam to pod oczami, na wschodnich przedmieściach stoi przecież 200 milionów Europejczyków. I myślę, że czytelnik francuski, który nagle czyta o tych Europejczykach i czyta, że wiem, że na przykład w ostatniej książce w Zimie, ostatnia, która wyszła, prasa podchwyciła ten wątek tej Europy, które na przykład do której przychodzą jakieś już przechodzone ubrania i która na to patrzy i patrzy tak, Wiedeń to. Więc jest to takie po prostu spojrzenie dwóch krańców Europy, jeden na drugi, i to jest niesłychanie ciekawe u niego.
A czy mogłybyśmy poruszyć jeden z tych tematów, właśnie które, jak pani przed chwilą mówiła, są zupełnie nowe i zupełnie oryginalne? Jakiś inny przykład?
Przykład, jak Stasiuk w mojej Europie jest taka bardzo piękny opis, zestawienie dwóch rzeczy. Najpierw jak w nocy budzi się i słucha słowackiego radia, marzy o Europie, później jak wyobraża sobie tą Europę na starej mapie. I później nagle jest zestawienie proszek do prania z napisem po polsku. I tutaj jest to coś takiego, co ma echa z polskiej poezji na przykład, bo coś takiego w wierszach młodych poetów jest, że tutaj miały być katedry, a jest żyją. Żan, jak mówią Polacy. I tutaj u Stasiuka jest takie zderzenie, ale dla czytelnika francuskiego to jest takie przypomnienie, że tamta Europa, inna Europa, o której mówiono, że to ta inna Europa, marzyła o czymś wielkim w tym spotkaniu, a tutaj schodzimy do proszków, do prania. To jest takie po prostu pokazanie, przypomnienie, pokazanie z innej strony o marzeniach i o tym, czym się nie spełniają do końca.
Mówiła Maryla Laurent, wykładowca na Uniwersytecie Lille 3, francuska tłumaczka Andrzeja Stasiuka, Tadeusza Konwickiego i wielu innych polskich pisarzy.
L'affaire du coffret. 34e.
Miałem nowy ślad, ten anons w gazecie. W Marsylii ktoś chciał kupić pierścionek. A propos tej bag, muszę sprawdzić szczegóły tej dwuznacznej rozmowy Nadii z Jean-Pierre'em w muzeum. Zaraz. Nagranie 21.
Samedi 16 novembre. Une visite guidée.
Alors, je vous disais que nous sommes dans un...
Je ne sais pas, ça.
Vous êtes dans un quartier.
Ah,
moi, je l'avais déjà vu. Très bien.
Et voici le manuscrit de Georges Sand.
Là, la synthèse des couleurs.
Viens par ici, Julien. Viens par ici, s'il te plaît.
C'est vraiment bien fait.
Moi, ce que je t'aime bien dans cette peinture, c'est... Viens par ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre, pas ici.
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est...
Parce que... Laisse-moi du temps.
listopada, spotkanie Nadii i Jean-Pierre'a miało miejsce tydzień po kradzieży.
Le bag?
Jean-Pierre chce pierścionek? Czy może coś innego?
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble.
Razem? Nadia nie jest zachwycona jego propozycją.
Laisse-moi du temps.
Co to znaczy? Laisse-moi. A, czasownik laisser. Zostawić. Daj mi trochę czasu. Ale czasu na co? No tak. Mam spotkanie z komisarzem Mani i z Jean-Pierre'em. Może dowiem się czegoś więcej. Idę.
Alors, messieurs, parlons de Nadia. Monsieur Delarue?
J'ai travaillé avec Nadia.
Et vous?
Nadia est une amie.
Une amie.
Silence. Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est, Delarue?
En vacances.
Et vous, monsieur Lucas?
Elle est chez Anne, à Marseille.
Quel imbécile.
Szczęście, że Mani zatrzymał Jean-Pierre'a dłużej. Mogłem wyjść spokojnie. To prawdziwy oszołom. Ale co on tam mówił?
Że travaillé avec Nadia.
A, więc czasownik travaillé. To pracować, ale że travaillé? No tak, pracowałem w czasie przeszłym. O, i nie przyznał się, że znają prywatnie.
Nadia, gdzie Paris le 18 novembre?
No tak. Nadia Akite wyjechała z Paryża 18 listopada.
Vous savez où elle est? De la rue.
En vacances.
Jean-Pierre twierdzi, że Nadia wyjechała na wakacje, ale przecież on wie, że ona jest u Anne w Marsylii i wściekł się, kiedy to powiedziałem. Kłamie policji i w dodatku coś ukrywa.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, Radio Świata. RFI.